każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, minęła świeżutko 12:15. O stałej porze się tutaj meldujemy. Zapraszam do wysłuchania naszej audycji, a moimi gośćmi są dziś, przedstawię ich w kolejności połączeń, zielonogórscy radni Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tomasz Nesterowicz, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I w drugiej części audycji, mniej więcej około 12:35, na antenie będziemy gościć Andrzeja Bocheńskiego i Janusza Rewersa, również radnych Zielonej Góry, których przywitam po uzyskaniu połączeń. Pomówimy jak zawsze o sprawach ważnych. Zaczynamy w takim razie bez zbędnej zwłoki. Po pierwsze zapytam, pytanie kieruję najpierw do Piotra Barczaka, później do Tomasza Nesterowicza. Jak oceniacie panowie to, co zdarzyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze? Jako nieuchronność wynikającą z serii ludzkich błędów, a może przypadek, czy złośliwość losu, czy to porażka władz samorządowych?
No, panie redaktorze, trudno tak naprawdę, myślę, jednoznacznie oceniać. Pewnie po trochę, być może każdy z tych elementów. Jednak domy pomocy społecznej jako szczególne też miejsca, gdzie z jednej strony oczywiście wymagana jest wyjątkowa opieka dla tych osób, to z drugiej strony też jednak istnieje dosyć duże ryzyko właśnie szczególnie zagrożenia wirusem. Takie sytuacje w Polsce zdarzały się przecież na początku pandemii w marcu, w kwietniu, w maju w wielu miastach Polski. Natomiast na szczęście w Zielonej Górze takiej sytuacji nie mieliśmy. Teraz przy zwiększonej transmisji tego wirusa rzeczywiście sytuacja też miała miejsce w DPS-ie. Natomiast to jest jeden z największych DPS-ów w województwie lubuskim. Tam rzeczywiście bardzo dużo też osób przebywa. Stąd też i samo ryzyko było większe niż w innych jednostkach.
To jeszcze dopytam Piotra Barczaka, zanim udzielę głosu Tomaszowi Nesterowiczowi. No ale po przewiezieniu, po ewakuowaniu tych pacjentów okazało się, że niektórzy mają odleżyny. To się chyba nie powinno zdarzać w takim domu pomocy społecznej, a sygnały o jakichś nieprawidłowościach odnotowywaliście chyba państwo wcześniej. Były takie sygnały.
Informacje, kiedy otrzymywaliśmy, nawet była specjalna przecież sesja nadzwyczajna. Natomiast ja tutaj też dodam taką sytuację, że uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie prezesi szpitala zapytani przez radnych o to, w jakim stanie ogólnym są pacjenci, zarówno pani prezes z Torzymia, jak i pan prezes z Gorzowa, powiedzieli, że w stanie ogólnym dobrym, jeżeli chodzi o właśnie te inne rodzaje oczywiście schorzeń. Stąd ja nie jestem lekarzem, nie widziałem te osoby, które mają poszczególne sytuacje zdrowotne, stąd trudno jest mi oceniać. Dlatego na samym początku powiedziałem, że być może, nie wiem, ale być może każda z tych rzeczy po trochę. Jasne. Myślę, że tutaj potrzebne są dokładne oględziny tak naprawdę każdego z pacjentów i przez lekarza, przez medyka. Stąd wtedy będzie można dopiero odpowiedzieć, czy ta odleżyna jest wynikiem jakiejś choroby, czy też bardziej jest to wynik właśnie zaniedbania opiekuńczego.
Mhm. I to samo pytanie kieruję do Tomasza Nesterowicza, pytając o to, czy to, co się stało, to seria ludzkich błędów, przypadek, złośliwość losu i czy to jest porażka władz samorządowych, że do tego doszło.
Znaczy, musimy zacząć się od tego, że tak naprawdę na chwilę obecną jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co się właściwie stało w DPS-ie. Dlatego, że sygnały o tym, że są jakieś nieprawidłowości, potencjalne nieprawidłowości, pojawiły się w zasadzie w przededniu wybuchu drugiej fali pandemii. I mieliśmy taką sytuację, gdzie tak naprawdę możliwość zweryfikowania przez komisję rewizyjną czy komisję Rady Miasta kwestii związanych ze sposobem zarządzania czy administrowania DPS-em, tak naprawdę zostały zablokowane przez reżim związany z kwarantanną. Z drugiej strony zarzuty, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, poważnych niedopatrzeń i braku opieki nad chorymi pensjonariuszami, podlegają teraz sprawdzaniu przez prokuraturę. I tak naprawdę do momentu zakończenia tutaj działań prokuratury, no trudno jednoznacznie powiedzieć, czy te niedopatrzenia miały miejsce, czy nie. Mhm. Ja stoję na stanowisku, że miasto, a dokładnie Rada, no nie ucieknie przed koniecznością zweryfikowania funkcjonowania DPS-u na poziomie organizacyjnym, bo także tutaj różnego rodzaju zarzuty pod tym kątem pojawiały się w sferze publicznej, no na komisji, na sesji pojawiały się głosy ze strony mieszkańców informujące o takim fakcie. Nie były to głosy anonimowe, więc moim zdaniem Rada, komisje powinni się pochylić, po prostu zweryfikować dokumentację, w miarę możliwości przeprowadzić rozmowy z pensjonariuszami. To, co się tutaj niebezpiecznego pojawia, to jest to, że potencjalnie, jeżeli rzeczywiście miały miejsce niedopatrzenia, to te niedopatrzenia mogły się przyczynić do, no jakby to powiedzieć, no konsekwencji doprowadzić, mogły do zejść śmiertelnych. Z pierwszych informacji ze szpitala z Gorzowa wynikało, że pacjenci do Gorzowa trafili bez dokumentacji i w stanie, który w kilku wypadkach przynajmniej świadczył o tym, że rzeczywiście ta opieka była sprawowana w sposób niewłaściwy. I teraz tak naprawdę my jako Rada musimy czekać na, w tym względzie, na wynik postępowania prokuratury, bo z punktu widzenia miasta, jaki może mieć to skutek? Po pierwsze, jeżeli prokuratura stwierdzi, że miał miejsce niedopatrzenia i postawi komuś zarzuty, bo póki co jest po prostu tutaj prowadzone dochodzenie prokuratury, ale w sprawie, a nie przeciwko komuś.
Jasne.
Tak? Przypominam, że nic na razie nie ma postawionych żadnych zarzutów. Jeżeli będzie sytuacja taka, że zarzuty zostaną postawione, no to one w tej jakby pierwszym rzucie zostaną postawione osobom, które bezpośrednio były odpowiedzialne za nadzór medyczny. Tak, czyli w tym momencie mówimy o podmiocie, z którym miasto miało podpisane dokładnie DPS, umowę o opiece medycznej, no i ewentualnie pielęgniarkom, które bezpośrednio spełniały nadzór. To jest ten pierwszy rzut. Ale z uwagi na to, że mieliśmy w międzyczasie dwa spotkania, tak to można określić, Rady Miasta z władzami DPS-u i z władzami miasta na temat sytuacji w DPS-ie, gdzie Radzie Miasta przedstawiano, że sytuacja w DPS-ie jest no dobra, nic się nie dzieje, nie ma żadnych sytuacji, które mogłyby budzić wątpliwości. Informowano także nas, że wszystkie dotychczasowe kontrole przebiegały w sposób bardzo dobry, no i nic nie wskazuje na to, żeby coś się tam działo. I też pokazywano nam, ja się też zapoznawałem z wynikami kontroli, z których wynikało, że w zasadzie nie ma tam żadnych niedociągnięć. A z drugiej strony...
A kto kontrolował? Kto kontrolował?
To były kontrole przeprowadzone choćby przez Państwową Inspekcję Pracy, przez tutaj podmioty miejskie. Audyt bodajże miejski także przeprowadzał kontrolę, z tego co pamiętam. Ale
tak, ale przepraszam, ale państwo, już za chwileczkę. Ja mam tylko takie pytanie. Państwowa Inspekcja Pracy raczej stosunki pracy bada, a nie opiekę nad pensjonariuszami.
Ale jakby informacji wynikało z tych, które do nas trafiły, że wszystko jest w porządku, tak? Bo te komisja i sesja nadzwyczajna miały miejsce przed tą całą sytuację, którą teraz omawiamy.
Jasne.
Ale to, co jest niepokojące, to to, że po wybuchu całego problemu służby wojewody poinformowały, że bodajże od 2 lat kontrole, które przeprowadzały służby wojewody, wykazywały jakieś nieprawidłowości
jednak
w sposobie zarządzania. No taka informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej. Przy czym z wynikami tych kontroli no my nie mieliśmy okazji zapoznać się ani na sesji nadzwyczajnej, ani na komisji. Jeżeli pojawiłaby się sytuacja, w której okazałoby się, że mamy, no powiedzmy, sytuację taką, w której część wskazań kontroli wojewody pokryje się na przykład tym, co stwierdzi prokuratura, no to pojawi się pytanie, w jaki sposób był pełniony nadzór.
No właśnie, nad tą jednostką. Tu wyprzedza pan moje kolejne pytanie do obu panów, do obydwu panów. Zaczniemy od Piotra Barczaka. Czy jednak nie próbujecie jako radni ustalić, kto za to odpowiada i w jakiej części i jakie powinny być konkluzje na przyszłość odnośnie działania DPS-u, ponieważ prokuratura tego nie zrobi. A wiemy, że dyrektor DPS-u podał się do dymisji i prezydent tą dymisję przyjął. Piotr Barczak.
Tak jest. Jest nowa osoba wyznaczona do zarządzania tą placówką. I jestem przekonany, że taka forma kontroli, nadzoru także i z naszej strony jako Rady będzie. Ja zresztą o tym nawet wspominałem właśnie na tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, gdzie jeszcze, tak jak pan Tomasz słusznie wcześniej zauważał, ta sesja dotyczyła w ogóle sytuacji DPS-ie i jeszcze przed pojawieniem się tam właśnie przypadku koronawirusa. W związku z tym w tej chwili ze względu też na sytuację, dynamiczność sytuacji, reżim i niestety jednak ograniczoną możliwość wejścia do obiektu, sprawdzenia też i części przynajmniej dokumentacji. Stąd ta kontrola na tyle, ile jest możliwa, oczywiście przez nas jest realizowana. Komisja Zdrowia także spotkała się po sesji właśnie Rady Miasta dodatkowo. Natomiast ja na tej sesji już wspominałem, aby to komisja rewizyjna rzeczywiście w swoich planach uwzględniła także ocenę funkcjonowania tego ośrodka. Ale to jest jakby rzecz, która jest absolutnie konieczna do sprawdzenia. Po pierwsze w ogóle ustalenia, czy jest to wina, bo to, co wcześniej wspominaliśmy, być może jest to też sytuacja, której nie da się ustalić winy. Czy jest to kwestia zaniedbań, czy też akurat no, przypadku, którego nie da się ustalić. Ale taką ocenę na pewno należy dokonać. Myślę, że to nikt od tego nie unika. A na pewno nie władze też i miasta, zarówno jak i rada, jak i prezydent czy urząd miasta, bo jeżeli byłyby jakieś błędy, to należy je naprawiać, tak żeby to rzeczywiście na przyszłość lepiej funkcjonować. Natomiast tak, trzeba przyznać, że w tej chwili najważniejsze to było właśnie po pojawieniu się przypadku z koronawirusem, a następnie tak szybkiego rozprzestrzenienia się u pozostałych pacjentów, właśnie zabezpieczenia ich zdrowia. I to była tak naprawdę cała praca i całe działanie poświęcone na to w tej chwili. A w późniejszym oczywiście okresie konieczność wyciągnięcia wniosku z tej sytuacji.
I do Tomasza Nesterowicza to pytanie kieruję, ponawiam je. Chodzi o pewne konkluzje. Czy jesteście skłonni je wypracować? Są też te dokumenty. Nie trzeba czekać, aż pandemia ustanie, bo nie wiadomo, kiedy tak będzie. Są te wspomniane dokumenty wojewody. Może tam tkwią jakieś wnioski do wdrożenia. Tomasz Nesterowicz, bardzo proszę.
Tutaj sytuacja Rady jest stosunkowo prosta i jakby funkcja Rady, tak? Ona wynika z uprawnień, jakie Rada posiada. I moim zdaniem to powinno wyglądać w ten sposób, że z dokumentacją, pełną dokumentacją administracyjną powinny się zapoznać stosowne komisje Rady Miasta. A kolejnym punktem, którego niestety nie przeskoczymy, na to musimy zaczekać, to jest przeprowadzenie rozmów także z pracownikami i funkcjonariuszami. Dlatego, że my tu musimy jakby rozdzielić sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, sytuacja, jak wyglądała sytuacja przed wybuchem drugiej fali epidemii, bo mówimy tutaj o sposobie spełniania opieki nad pensjonariuszami, bo może się okazać, że jeżeli ona rzeczywiście była wadliwa, to ona mogła być źródłem tego gwałtownego wybuchu, jakby takiego rozpożenia ogniska zapalnego właśnie w DPS-ie. No bo jeżeli rzeczywiście reżim sanitarny nie był w sposób właściwy pilnowany, to mogło doprowadzić do tej sytuacji, która wymusiła potem na służbach wojewody i na samym wojewodzie zarządzenie ewakuacji, no i w zasadzie podjęcie działań ratunkowych. To jest jakby jeden wątek, który podlega sprawdzeniu przez Radę i tu też mam kilka wniosków, to możemy dalej zrobić. Drugi wątek to jest wątek ewentualnej odpowiedzialności karnej. Tak, tutaj musimy cierpliwie zaczekać.
Jasne, to jest rzecz prokuratury i później dokładnie, ewentualnie
ale,
sądów.
Ale ewentualne wnioski prokuratury mogą mieć także wpływ na to, co potem Rada Miasta będzie robiła. Mhm,
to zrozumiałe.
Jak to będzie to dalej wszystko funkcjonowało? Ja pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który my jako radni też musimy zweryfikować. Ja, oczywiście jak we wszystkim, to jak funkcjonuje dany podmiot jest uzależnione nie tylko od sposobu zarządzania nim, ale także od środków finansowych, które są przeznaczone na jego funkcjonowanie i od tego, na co one są potem dysponowane. Ja to zawsze mówiłem i na komisji, i na sesji też nadzwyczajnie, że tak naprawdę my jako Rada możemy na przykład podjąć decyzję tutaj zobowiązać prezydenta, aby w zbliżającym się budżecie uwzględnił większe środki finansowe, które pozwolą na przykład na to, że zwiększymy ilość pielęgniarek, tak, zabezpieczymy całą dobową opiekę lekarską, ale musimy wtedy mieć świadomość, że na to muszą środki finansowe pochodzić albo z budżetu miasta, albo od rodzin, które przekazują pod opiekę do TPS-u swoich bliskich.
Tak? Jasne.
Bo też musimy mieć świadomość tego, że to, że usługą taką opieki lekarskiej podopieczni byli objęci przez firmę zewnętrzną, to też jest spowodowane między innymi kwestiami finansowymi. Bo w cudzysłowie taniej jest zlecić na zewnątrz taką usługę niż mieć na etacie lekarza, tak?
No tak, ale taniej, jak się okazało, nie zawsze lepiej.
No dokładnie, więc dlatego to też jest ten element, który my sobie musimy gdzieś tam jako Rada razem z władzami miasta przedyskutować, w jakim kierunku pójść. Ja osobiście jestem zdania, że to jest ten element, opieka społeczna, to jest ten element, którego miasto nie powinno się pod żadnym pozorem pozbawiać i pod żadnym pozorem nie powinno go zlecać na zewnątrz, tak? Bo tutaj tak trochę wyprzedzam wątek, bo na najbliższej sesji pojawi się kwestia przekazania prowadzenia nowylekowni bodajże zielonogórskiej, czyli likwidacji nowylekowni zielonogórskiej. I moim zdaniem nie jest to dobry kierunek, bo jedną z funkcji samorządu jest prowadzenie tego typu działalności właśnie, tak, socjalnej, społecznej. A jeżeli w wypadku zlecenia jednego elementu, tak, obsługi medycznej na zewnątrz, tak jak pan redaktor zauważył, nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski i jednak nie jak w najmniejszym stopniu korzystać z pomocy zewnętrznej. Się okazuje, że ona jednak jest trudna do skontrolowania.
Jasne.
A potem kłopoty z tego wynikające to jest samorząd musi rozwiązywać.
Panowie, zostały nam jeszcze niecałe 3 minuty, powiedzmy 3. Porozmawiajmy jeszcze o realizacji tegorocznego budżetu Zielonej Góry. Czy pandemia wpłynęła na jego realizację? Jeśli tak, to w jakich obszarach? Poproszę o zwięzłą ocenę sytuacji. Piotr Barczak.
Oczywiście wpływa, ale panie redaktorze, zanim rozwinę i szybko też oczywiście.
Bardzo
ja bym
proszę.
Tylko chciał jeszcze wrócić na moment, bo to
proszę
też
bardzo.
Się wiąże z finansami, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Proszę zobaczyć, że przy Domu Pomocy Społecznej i przy wielu DPS-ach, szczególnie w województwie lubuskim, mówimy o tym, że to są tak naprawdę placówki opiekuńcze. I tutaj powinna być opieka. Natomiast w rzeczywistości w wielu tych placówkach znajdują się osoby, które tak naprawdę powinny być objęte opieką medyczną, leczniczą.
Jasne, to jest słuszna uwaga. Proponuję, żebyśmy jednak przeszli do budżetu, bo w ogóle nie zdążymy tego poruszyć. Jak pandemia wpływa na realizację budżetu, jeśli tak, w jakich obszarach?
Więc oczywiście najbardziej to zobaczymy pod koniec roku, dlatego że w dużej mierze część pracodawców, przedsiębiorców w tej chwili składa wnioski o zwolnienie, czy też o przełożenie części opłat, dlatego że my też taką uchwałę przyjęliśmy, iż musimy odczekać pół roku, spojrzeć w jaki sposób wpływa to funkcjonowanie przedsiębiorcy w tym roku w porównaniu do ubiegłego roku. Stąd rzeczywiste obniżenie wpływów do budżetu miasta będzie widoczne w tej drugiej części roku, czyli w tej chwili. Natomiast tych wniosków jest dosyć sporo w mieście, więc zapewne zmniejszone wpływy z tytułu podatku na pewno nastąpią. Druga rzecz to jest kwestia oczywiście realizacji poszczególnych inwestycji, a tego jednak pilnowaliśmy, żeby one były z kolei zrealizowane, bo to z kolei jest wykonawstwo przedsiębiorców, którzy potem w formie podatku z powrotem...
to są naczynia połączone.
Do miasta, tak jest, jako naczynie połączone.
I Tomasz Nesterowicz. Być może jakaś prognoza już się w tej chwili rysuje sytuacji. Jak pan to ocenia?
To znaczy na pewno sytuacja pandemiczna będzie miała wpływ na budżet miasta. Nie tylko przez to, co miasto fizycznie samo robi, ale także przez to, że my nie jesteśmy zieloną wyspą. My funkcjonujemy w ramach państwa polskiego i każde działania, każde decyzje podejmowane przez rząd polski w takiej czy innej formie rzutuje na to, co się dzieje w samorządzie. To, co zauważył radny Barczak, no tutaj mamy problem polegający na tym, że na tą chwilę nie wiemy na przykład, jak się skończą miejskie inwestycje, tak? Bo jeżeli się okaże, że strefa czerwona będzie krwisto czerwona i sparaliżuje jakąkolwiek działalność gospodarczą, no to część inwestycji będzie zawieszona, część może zostanie przerwana, bo też musimy pamiętać, że wiele wydatków miasta jest uruchamianych tak naprawdę pod koniec roku, kiedy wiadomo, że te środki jeszcze jakieś są, coś można z nimi zrobić. Tak, nie wiem na chwilę obecną, jak będzie wyglądało wykorzystanie pomocy miejskiej. Nie wiemy, ile firmy będzie jeszcze funkcjonować. Mhm. I nie wiemy jeszcze, czy jakieś nowe zadania samorządy nie dostaną w końcu w te roku.
Jasne.
Tak naprawdę na chwilę obecną to my mówimy bardziej o wróżeniu z fusów niż o jakiejś realnej ocenie tego, jak ten budżet będzie wyglądał. No na pewno on się zmieni. Mm-hmm. I moim zdaniem w przyszłym budżecie, bo za chwilę my się z nim będziemy tutaj zapoznawali, musimy uwzględnić sytuację i sądzę, że to też będzie powodowało, że pan prezydent dokona pewnego rodzaju wyboru wydatków i podzieli je na te ważne, na te zbyteczne, tak? Bo może się okazać, że na przykład wydawnictwo pod tytułem Łącznik Zielonogórski nie jest jednak w kontekście epidemii tym wydatkiem
najważniejszym, tak.
Może ważniejszym będzie zwiększenie środków na pomoc DPS-ie.
Jasne. Dziękuję pierwszej parze rozmówców za udział w audycji. Przypomnę, że byli nimi radni zielonogórscy Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.
I Tomasz Nesterowicz, Lewica. Dziękuję również, do usłyszenia.
Do widzenia Państwu.
A my niezwłocznie, tutaj korzystając z pomocy realizatora Andrzeja Gruszki, łączymy się z kolejnymi radnymi, Andrzejem Bocheńskim z prezydenckiego klubu Zielona Razem i Januszem Rewersem z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. To jeszcze chwileczkę pewnie potrwa, zaraz będę się z panami witał. Taką mam nadzieję. Już widzę, że pierwsza rozmowa została złapana. Czy już się słyszymy z Andrzejem Bocheńskim?
Tak, słyszymy się. Witam.
Świetnie, dzień dobry. I za chwilę będziemy mieli połączenie również z Januszem Rewersem, jak mniemam. I rozpoczniemy naszą rozmowę. Czy już też Janusz Rewers nas słyszy? Za chwileczkę nas na pewno usłyszy. To połączenie będziemy mieli. No musimy się tak łączyć parami ze względu na ilość łączy, jakie posiadamy w studio. Już jest. Dzień dobry. Witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, witam słuchaczy. Janusz Rewer z tej strony.
Zaczniemy od przeszłych wydarzeń związanych z kryzysem w Domu Pomocy Społecznej. Będziemy drążyć ten temat, tak żebyście i panowie przedstawili swój punkt widzenia. Będziemy mieli wtedy optykę widzenia wszystkich głównych sił w Radzie Miasta. Poproszę o taką ocenę, no nie musi być krótka, odpowiedź na pytanie, czy to, co się stało, było nieuchronne, wynikało z ludzkich błędów, czy to był przypadek. Myślę nie tylko o zakażeniu koronawirusem, ale także o stanie opieki nad pensjonariuszami, co później wyszło w trakcie ewakuacji i po niej. Andrzej Bocheński, bardzo proszę.
Nie wolno wyłączać tutaj tego koronawirusa, aczkolwiek dzisiaj dużo więcej miejsc jest, gdzie ludzie są zakażeni koronawirusem i jakoś się o tym głośno nie mówi. Był kryzys.
Oj, mówimy.
Tak?
Tak.
Znaczy, no mówić trzeba, ale co to zmieni?
Roznosi się
to, jak się roznosi.
Okaże się w dzisiejszej rozmowie, może coś zmieni, panowie Barczak i Nesterowicz o tym mówili.
Więc sytuacja sytuacja była kryzysowa. Czy ona była rozpoznana prędzej? Nie do końca wiem, bo przecież się tym nie zajmuję. Wiem jedno. Był bardzo duży problem i o tym słyszałem. Bardzo duży problem ze skompletowaniem załogi do obsługi tych mieszkańców i o tym wiedziałem, nie tylko ja, mówiło się o tym głośno. No i bo to nie jest tak, że jak masz 170 podopiecznych i brakuje ci ludzi, to możesz powiedzieć, o sorry, nie będzie obsługi. No, była na miarę możliwości. Czy były błędy w zarządzaniu? Nie wiem, bo trudno mi oceniać coś, czego od środka nie znam. Natomiast ta sytuacja z ewakuacją była bardzo dobrym rozwiązaniem. Decyzja pana wojewody o ewakuacji pomogła do jakiegoś uporządkowania tej sytuacji, przede wszystkim sytuacji bytu tych mieszkańców, bo my ich tak przesuwamy sobie, tak przewozimy, rozdajemy. A to są jednak ludzie w podeszłym wieku, mają wiele przypadłości. A to, co się koło nich działo, jakby też im nie pomagało w ich życiu. No dzisiaj chociażby taka sytuacja, że dzisiaj ze szpitala w Torzymiu przyjechało, nie dzisiaj, bo dzisiaj też chyba odjechali, ale kilka dni temu wróciło kilku podopiecznych, którzy przyjechali z koronawirusem, więc no jest to, tak mówię, stan taki, że ciężko jest go nad nim panować. Natomiast kłopotem cały czas w mojej ocenie jest to, żeby skompletować ludzi do pracy w tak trudnych warunkach, bo wiemy, że cały czas ta załoga do końca z powrotem nie jest skompletowana. To jest największa przypadłość, natomiast nie będę bronił dyrektora, który tam był, bo myślę, że ma jakąś zasługę, chociażby w braku informacji, tak?
No ale dyrektor złożył dymisję i prezydent tak? ją przyjął, tak.
A miał go zastrzelić? Co miał
zrobić? A kto tak powiedział?
No ale nie, no sugeruje pan prezydent ją przyjął, a co miał zrobić?
Nie, ja niczego nie sugeruję. Zderzam dwa fakty. Dymisja i przyjęcie dymisji. Bez oceny. Nie padła z mojej strony żadna ocena.
Z mojej strony też nie pada, aczkolwiek to, co tam się działo, na pewno w jakiś znaczący sposób tego dyrektora obciąża. Natomiast jedno wytłumaczenie przyjmuję. Nikt nigdy z takimi sytuacjami się za mojego długiego życia nie spotkał, nie zderzył, więc nie można było tego nauczyć, nie można było tego wytrenować, wyszkolić. Zresztą widać dzisiaj, że miało być lepiej, jest jak jest. No, nie idzie przewidzieć tych sytuacji. Stąd myślę, że teraz w tym domu sytuacja wraca do jakiegoś porządku. Aczkolwiek no, nie wszyscy mogą wrócić, bo po pierwsze to już nie jest ZOL i tych leżących pacjentów chyba przyjmować nie będą. A po drugie jest kłopot z załogą, co podkreślam. Tyle.
To teraz do Janusza Rewersa. Ludzki błąd bądź ludzkie błędy, czy pewna logika wynikająca z rozwoju samej pandemii?
Dziękuję bardzo. Ja może zacznę od tego, że oczywiście przysłuchuję się audycji od początku i słuchałem, co mówią radni Nesterowicz, przewodniczący Barczak i teraz pan Buchański. I powiem szczerze, że jestem delikatnie mówiąc zdumiony, bo panowie mówią tak samo okrągłe zdania, jak padały również z ust tych panów, albo w ogóle się nie odzywali miesiąc temu, kiedy była sesja nadzwyczajna w tej sprawie 11 września.
No właśnie, bo sygnały były wcześniej, że tam coś jest, nie jest tak.
I jak słucham teraz tych okrągłych zdań, to naprawdę zęby mnie bolą, bo panowie się tak zachowują, jakby się nic po drodze nie wydarzyło i nie wypłynęły żadne nowe informacje. to ja przypomnę dla porządku, że jeśli chodzi o mnie, to ja o nieprawidłowościach w DPS-ie i generalnie to była tajemnica w mieście, słyszałem jeszcze przed pierwszym artykułem Mai Słowackiej w Gazecie Wyborczej, który niestety rozsławił źle nasze miasto w Polsce i cała ta historia, bo przypomnę Państwu, że wszystkie największe telewizje nadawały dziesiątki informacji.
Ale co to ma do rzeczy?
Zielonej Góry.
No to ma do rzeczy.
Bardzo proszę, bardzo proszę. Janusz Rewers, a później ad vocem Andrzej Boheński, okej? Okay? Będzie sprawiedliwie, proszę się nie obawiać.
Także no, ja jestem, powiem szczerze, zdumiony. My apelowaliśmy jako radni Koalicji Obywatelskiej, żeby po prostu pion dyrektorski zawiesić tam. Tylko tyle, na tyle namawialiśmy. Byliśmy wyśmiewani, byliśmy krytykowani. Pan prezydent jednego dnia mówił, że ogłaszał w internecie, że jest nagonka na pana dyrektora i że w ogóle to jak to tak można, a drugiego dnia przyjmuje jego dymisję. Wie pan, panie redaktorze, ja naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo ilość nieprawidłowości, bzdur, zaniedbań w tej sprawie jest tak porażająca.
To może parę przykładów, żeby to jakoś nasi słuchacze potrafili ogarnąć.
No to może tak. No, same słynne nagrody. No, w dniu sesji nadzwyczajnej 11 września wiceprezydent Leśnicki podpisuje nagrody dla pana dyrektora na 15 tysięcy. No, jak tak można, kiedy już są śledztwa w prokuraturze, kiedy media trąbią o tym, kiedy jest mnóstwo pytań, kiedy interesuje się tym cała Polska. Kontrola ROPS-u, czyli lubuskiej instytucji wydatkowania przekazanych dotacji unijnych, bo tam z dwóch programów popłynęło specjalnie na pomoc w czasie COVID-u 900 tysięcy, panie redaktorze, 900 tysięcy. Ci ludzie, którzy tam pracują, nie mogli doczekać się żadnego wsparcia. Pracowali na całkiem zamkniętym ośrodku przez kwiecień, maj, czerwiec. Była zamknięta dodatkowo ze względów covidowych rzekomo stołówka w DPS-ie, więc dodatkowo musieli rozwozić wszystkie posiłki. Ci ludzie nie zobaczyli złotówki.
To jeszcze uściślimy, komu podlega DPS, czyja to jest placówka, żeby było jasne.
Oczywiście, że pani dyrektor Haręźlak i pani dyrektor Haręźlak wielokrotnie na sesji, na Komisji Zdrowia broniła jak niepodległości pana dyrektora, a my tylko prosiliśmy o zawieszenie, o nic więcej. Bo tak jak już wspominał radny Nesterowicz, widzieliśmy protokoły Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu, w których nic specjalnie rażącego nie było. I właśnie tu jest rola Rady i Rada zdecydowanie dała ciała, ponieważ razem z Darkiem Rozutowskim no, czuliśmy się trochę jak dwóch, którzy walą głową w ścianę, ponieważ właśnie to jest ta delikatna tkanka, zarządzanie ludźmi, wszelkiego rodzaju napięcia, które w tej placówce pod zarządami pana dyrektora, który wcześniej również miał bardzo słabe opinie, bo został zwolniony za podobne zarzuty z instytucji w Lubsku. Także tego jest tyle. No wie pan,
Dobrze. Tych kilka przykładów... To proszę dokończyć tą frazę.
Wykazała między innymi, że 13 osób, 41, których skontrolowano, a pracuje tam 120, poczekajmy na całą kontrolę, 13 osób, panie redaktorze, nie miało wypłacanej minimalnej krajowej. A pani księgowa dostała 10 tysięcy złotych nagrody. No wie pan, to ja nie
nagrody
wiem,
od kogo, no, też doprecyzujmy.
No ta nagrody, dodatku, tak? Jak pan dyrektor dostał 15 tysięcy, to pani księgowa dostała 10. A wiemy, że 13 osób, 41 i to oczywiście to są osoby, które...
Kto nagradzał, żebyśmy to mogli wszystko lepiej zrozumieć? Od kogo były te nagrody?
To były ze środków unijnych, które Urząd Marszałkowski przekazał na wsparcie DPS-owi w trakcie walki z COVID-em. W sumie tam poszło 900 tysięcy.
Rozumiem, że miastu przekazał, tak? Miastu Zielona Góra. Tak to należy czytać. Dobrze. To teraz Andrzej Boheński ad vocem zgłaszał chęć.
Tak bzdur, tak? I prawdopodobnie, no co za gadanie, 900 tysięcy poszło do DPS-u chyba w województwie. Naprawdę uspokójmy troszeczkę te emocje, bo to jest gra na emocjach, to jest opowiadanie głupot. Odległość, gdyby radny już połowy kadencji nie wiedział, że zadanie DPS-y to jest zadanie państwa zlecone gminą, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście, że nie podlega to żadnej dyrektywie Haźlak.
Tak, a komu?
Wszystko podlega, no jak, Kubickiemu, ale po drodze jest MOPS. Po drodze jest Wydział Oświaty, któremu to podlega. Później jest dyrektor tego wszystkiego i na końcu jest prezydent.
No dobrze, a kto podpisywał wnioski o te nagrody? Czyje nazwisko tam widnieje?
Akceptował pan, z tego co ja wiem, pan prezydent Lesicki. Akceptował. Wnioskowali dyrektorzy jednostek. Mm-hmm.
A pan prezydent Lesicki się pod tym podpisał?
Czyli musi być taka.
No jasne, ja tylko pytam, kto?
No, to pan prezydent Lesicki to zlecał. Natomiast po drodze szło to przez wszystkie merytoryczne departamenty, bo trzeba powiedzieć tak. Stan, jaki był w momencie ewakuacji, nie oddaje tego, co było przez poprzednie, kolejne miesiące w tym domu, jaka była ciężka walka, jakie były warunki pracy, o tych niedopłaconych czy niezapłaconych najniższych wynagrodzeniach, o których mówił pan kolega radny, nie wiedziałem, ale to jest wszystko do wyjaśnienia, od tego są kontrole, nadzory.
Jasne.
Żeby to wszystko wyjaśnić, pouzupełniać, popłacić, prawda? To jest oczywista oczywistość.
Tak jest.
To jest gra na emocjach. Idzie dalej. No,
panowie nie uważacie, że należałoby jednak jakiś program naprawczy w tym DPS-ie, bo przecież pacjenci wrócą. To w takim razie Andrzej Bocheński, skoro jest przy głosie, z jakimi konkluzjami Klub Zielona Razem wystąpi do władz miasta?
No, Klub Zielona Razem, panie redaktorze, drodzy państwo, nie zarządza niczym.
Ale jest w stanie oceniać sytuację i doradzać. Radny to ten, kto doradza.
Nie. No, panie
Ach nie.
Panie redaktorze, no pracował pan w Radzie.
No właśnie.
Wie pan dobrze, jak to praktycznie wygląda.
I zajmowaliśmy się tym, czyli doradza... Nie. Źle się rozumiemy. Panie radny, ja pytałem poprzednią parę rozmówców, nie wiem, czy pan słuchał pierwszej części.
O
konkluzję. Oni uznali, że jednak warto, czyli pan radny Barczak z PiS-u i pan Nesterowicz z Lewicy, uznali, że jednak warto, żeby radni zastanowili się nad jakimś programem naprawczym, zasugerowali, są ludźmi doświadczonymi, mówię, w Radzie jest bardzo wielu doświadczonych ludzi. I ja tylko o to pytam, czy Klub Zielona Razem uważa, że należy to wszystko odpuścić, czy też jednak będziecie pracowali z innymi radnymi nad poprawą sytuacji w DPS-ie?
Ja myślę, że w najbliższym czasie prezydent poinformuje, co zostało już zrobione, bo to, że trzeba pracować nad poprawą, jest nieadekwatne do stanu na dzisiaj. A dzisiaj tam jest wszystko zmienione.
Mhm.
Łącznie z zarządzającymi, z tego co wiem. Tam wszystko jest zmienione i w tej chwili jest nowa struktura obiektów. Są wyłączone obiekty do COVID-u. Komory budowane. Cuda na patyku. W związku z tym mówienie, że my się teraz tym zajmiemy, jest spóźnione, jak wszystko, co w sprawie COVID-u się robi w województwie.
I Janusz Rewers. Ta sama kwestia o jakieś użyteczne konkluzje dla prezydenta. Czy wasz klub Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej pracuje nad jakimiś konkluzjami, czy też czekacie na to, co przedstawi prezydent i wtedy to ocenicie?
Ja chciałem powiedzieć, że mi się bardzo podobała wypowiedź, znaczy ten fragment wypowiedzi mojego kolegi radnego Bocheńskiego, której to powiedział, że Klub Zielona Razem w Radzie nie zajmuje się niczym. No to taka złożona samokrytyka, mówiąc pół żartem, pół serio, jest dosyć cenna. Panie radny, Ja zajmuję się tą sprawą od wielu
tygodni. Pan mówi do słuchaczy,
tygodni.
Nie do mnie.
Panowie, apeluję o obniżenie poziomu emocji. Janusz Rewers jest przy głosie.
Ja tylko czytuję to, co pan raczej powiedział.
Dobrze, ale już nie odnośmy się, bo czas płynie, a my chcielibyśmy coś wyjaśnić słuchaczom.
Dobrze. Proszę państwa i drogi kolego radny Bocheński, ja tą sprawą zajmuję się od wiele tygodni. Poświęciłem na to wiele godzin.
Nie, pandemia nie zajmuje się.
Ale panowie, po co ta polemika taka ad personam? Bardzo proszę, Janusz Rewers jest przy głosie, a pan Andrzej Bocheński, mam nadzieję, słucha.
Zajmuję się... Mogę?
Proszę uprzejmie.
Tym tematem zajmuję się od wielu tygodni. Rozmawiałem z wieloma osobami. Przedstawiliśmy również na Radzie 11 września 22 pytania do pana dyrektora, w których było wiele przedstawionych tez dotyczących szeregu zaniedbań, które tam nabrzmiały jeszcze przed czasem COVID-u. Także sytuacja z dramatycznym wzrostem osób zakażonych w DPS-ie dopełniła tylko tragedii i fatalnego zarządzania tą placówką i niestety naraziła wielu pracowników i mieszkańców na niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia. Ja i przede wszystkim to jest tak, sprawa nabrzmiała od 2 lat. Urząd Miasta miał informacje na ten temat nie tylko od Rady we wrześniu i od Komisji Zdrowia. Były pisane pisma w tej sprawie. Pan wojewoda również to potwierdza. I przypomnę państwu, że pan prezydent zadzwonił do pana wojewody i wyznał z rozbrajającą szczerością, że nie jest w stanie zapewnić opieki pensjonariuszom w domu pomocy społecznej kombatanta. Co do konkluzji, moim zdaniem podstawą jest wymiana całego pionu kierowniczego, co się nie całościowo stało w tej chwili, po pierwsze. Po drugie, docenienie tych ludzi, którzy pracowali w najtrudniejszym czasie, czyli kwiecień, maj, czerwiec, znalezienie środków na to, żeby im wypłacić dodatki za ten czas, bo z tych środków niestety nie można unijnych. Bo to jest również zaniedbanie pana dyrektora. Pan dyrektor mógł wyznaczyć termin, kiedy są środki kwalifikowane. Czyli mógł wskazać na przykład, że od kwietnia, ale wskazał w jednym programie, z tego co wiem, że od czerwca, a drugiego, że od sierpnia. Więc bez tych rzeczy moim zdaniem tam ciężko będzie naprawić jakkolwiek sytuację. A przypomnijmy, że mamy w mieście drugi DPS na Słowackiego, który całkiem dobrze funkcjonuje i który również korzystał z dotacji unijnych. I najlepszą rekomendacją tego DPS-u może być to, że w ogóle o nim nie rozmawiamy. Czyli wszystko tam się dzieje tak, jak powinno. I przede wszystkim wprowadzenie tam normalnego zarządzania. Przypomnę państwu, że niestety ten pion dyrektorski i również pani Haręźla, która mimo wszystko cały czas to nadzoruje, oczywiście, która niestety nie powiedziała ani raz słowa przepraszam, tylko opowiada, jak to było jej ciężko, kiedy poszła pomagać. Przykro mi, że poszła pomagać, ale to jest moim zdaniem trochę tak, jakby pozwolić pijanemu wsiąść do samochodu, ten pijany spowodował wypadek, a potem ja chodzę i pomagam tym, którzy zostali poszkodowani.
Panowie, zmierzamy ze względów czasowych do postawienia kropki. Będziemy się oczywiście sprawie nadal przyglądać, będziemy czekali zarówno na ten program naprawczy prezydenta i konkluzje radnych. Ja wtedy panów zaproszę ponownie. A przypomnę, że w drugiej części audycji rozmawiałem z Andrzejem Bocheńskim, radnym z klubu Zielona Razem. Dziękuję bardzo za udział.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I z Januszem Rewersem, również radnym z klubu, tym razem z klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dobrze, dziękuję za sprostowanie, a więc Januszem Rewersem, radnym Koalicji Obywatelskiej. Także dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia mówimy wraz z realizującym naszą audycję Andrzejem Gruszką. Spotkamy się ponownie za 2 tygodnie, to znaczy państwo spotkacie się ze mną za 2 tygodnie. Dziękuję.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski. Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.